Dobry tytuł. Podaj dalej.
No tak, drodzy Państwo, zerknęłam przez okno i poczułam nadchodzącą jesień. I jeszcze mój głos wewnętrzny cały czas mówi: daj piosenkę w moim magicznym domu, znajdź kąt w pokoju i przytul się do poduszki. Ale nie, 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 proszę Państwa. Ja takiego scenariusza nie zakładam, bo przed nami same dobre tytuły. No i goście, którzy czekają na spotkanie z nami. Nami tutaj w studiu i z Państwem po drugiej stronie radia. Odwiedzi nas dziś Monika Kłos, której książkę Konfetti przeczytałam na bezdechu. Z Aleksandrą Katarzyną Maludy przeniesiemy się w Tatry i to będzie prawdziwa podróż w czasie. Ares Hadzi-Nikolaou przeczyta bajki Ezopa, a Olga Rudnicka, autorka książki Nieszczęście w szczęściu, zdradzi, jaki ma talizman szczęścia. On jest smaczny i bardzo kolorowy. A Joanna Krzyżanek, autorka książek dla dzieci, opowie nam o swojej najnowszej książeczce, dla dzieciaków oczywiście, i zaprosi nas do udziału w konkursie. No, jeszcze jedno. Mam dla Państwa książki. Tak, to ja te książki teraz poukładam. Witamy Państwa pięknie. Przed mikrofonem Joanna Divina. Mariusz Siuda program realizuje, a Emilian już czeka, by opowiedzieć o dobrej miejscówce w Wielkopolsce.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Podróżując A2, bardzo często jedziemy przez września. Skoro września, to warto momentami zatrzymać się w pobliskiej miejscowości w Pyzdrach. Niegdyś miejscowości należącej do jednych z bardziej rozwiniętych, bardziej znaczących w dziejach renesansowej Polski, a współcześnie troszeczkę zapomniane, troszeczkę senne miasteczko, które jednak urzeka wyjątkową historią, wspaniale zachowaną architekturą, bardzo dobrym muzeum regionalnym. A proszę Państwa, mają również Pyzdry swoją dodatkową historię, bo ogromny rozdział poświęcony osadnictwu holenderskiemu. To osadnictwo holenderskie pojawiło się nie bez powodu, bowiem, proszę Państwa, od końca lat 80. XIV wieku część lasów, puszczy wokół Pyzdr należała do tego miasta. Sytuacja ta utrzymywała się aż do wieku XVIII, kiedy pojawiła się potrzeba rozrostu, pozyskania nieco większego terenu wokół Pyzdr, w związku z czym mieszkańcy miasta i jego włodarze postanowili ściągnąć w te okolice osadników holenderskich. 1/6 powierzchni Puszczy Pyzdrskiej należała wówczas do miasta i ta właśnie przestrzeń została częściowo przez osadników holenderskich wykarczowana i przystosowana do rozwoju rolnictwa. Warto odnotować, że to jest historia ponad 50 miejscowości, która przez Holendrów została założona, które przez Holendrów zostały założone i które do dnia dzisiejszego również tę tradycję holenderską kultywują. Wspaniałą historię tego osadnictwa, jak również wspaniały potencjał przyrodniczy Puszczy Pyzdrskiej opisuje książka, która jest poświęcona właśnie temu okresowi, temu osadnictwu i samej Puszczy, a wydana została staraniem i nakładem władz miejskich Pyzdr. W związku z czym, drodzy Państwo, nie tylko świetna architektura, nie tylko urzekające tereny zielone, ale również wyjątkowe osadnictwo, które w wielu zakątkach Wielkopolski możemy odnaleźć, a które jest jedną z perełek takich niedocenianych troszeczkę dla naszego regionu, w związku z czym zachęcam do jego odkrywania.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Dziękujemy pięknie. Wracamy już teraz szybciutko do Poznania. Jeśli szukają Państwo ciekawej książki, która będzie dobrą towarzyszką w podróży, to mamy jedną, a nawet dwie takie książki. Pierwsza to nowość z wydawnictwa Rebis. Córka prezydenta. A książkę napisał ciekawy duet. James Patterson, który jest uznanym autorem wielu popularnych powieści, bo to przecież on wykreował mnóstwo znanych postaci i serii, do których zaliczają się chociażby Alex Cross czy Kobiecy Klub Zbrodni. A drugi autor to Bill Clinton. prezydent Stanów Zjednoczonych w 1993 roku i tę funkcję pełnił do roku 2001. Panowie napisali błyskotliwy thriller. Podobno wszyscy prezydenci mają swoje koszmary, a ten akurat się ziścił. No to zachęcam do lektury. Książkę odkładam na momencik tylko na bok, bo będzie czekała na nowego właściciela. A druga książka nosi tytuł Wzorzec. Karolina Głogowska napisała tę powieść. Pani Karolina Głogowska jako dziennikarka marzyła o pisaniu książek, ale te marzenia odkładała na emeryturę, ale na szczęście na jej drodze stanęła Katarzyna Troszczyńska, która namówiła ją do napisania wspólnej powieści. Ta powieść to Inna kobieta. No i panie się tak rozpisały, że później powstały książki 12 życzeń, Zanim cię zapomnę. No i w ten sposób pani Karolina Głogowska rzuciła dziennikarstwo, by na własną rękę już zająć się opowiadaniem niepokojących i mrocznych historii. Podobno autorka ma słabość do psychopatów, ale na szczęście tylko tych, których sama wymyśla. Wzorzec. Tutaj znajdą państwo przypadkową śmierć, zaplanowane zabójstwo. No i pytanie, w co państwo najpierw uwierzą. Wzorzec Karolina Głogowska z wydawnictwa Mięta. Dwa dobre tytuły czekają. Ja również 618-654-654. A teraz może zmienimy ten temat i będziemy mieć coś dobrego dla dzieci, tych małych i tych dużych, również od Arysa Hadzi-Nikolału.
150 bajek Ezopa. Skąpiec. Skąpiec spieniężył cały swój majątek, zamienił w bryłę złota. Zakopał ją w ziemi, a wraz z nią swoją duszę i rozum. Codziennie przychodził w to miejsce, by popatrzeć na nie. Zauważył to jakiś robotnik, który szybko domyślił się, o co chodzi. Odkopał i zabrał złoto. A gdy zjawił się ów skąpiec i spostrzegł puste miejsce, zaczął lamentować i wyrywać sobie włosy. Jeden z przechodniów, widząc jego rozpacz i poznawszy przyczynę, powiedział: — Nie rozpaczaj tak. Gdy miałeś złoto, nie korzystałeś z niego. Połóż więc w to miejsce kamień i wyobraź sobie, że jest bryłą złota. Spełni tę samą funkcję dla ciebie. Bo gdy miałeś złoto, nie czyniłeś z niego żadnego użytku. Bogactwo, które nie daje pożytku, nic nie jest warte. Kot i kogut. Kot złapał koguta i szukał pretekstu, by go zjeść. Zaczął więc oskarżać, że niepokoi ludzi pianiem w nocy i nie pozwala im spać. Kogut odpowiedział, że robi to dla ich dobra, zwyczajowo budzi do codziennej pracy. Ponownie kot oskarżył go, że lekceważy prawa natury, łącząc się z matką i siostrami. Kogut odpowiedział, że to robi dla korzyści swoich gospodarzy. W ten sposób mogą otrzymywać więcej jaj. Wtedy kot rzekł: — Jeśli tobie udają się mądre usprawiedliwienia, to ja oczywiście nie będę głodował. I zjadł go. Nietoperz i koty. Nietoperz spadł na ziemię. Podbiegł kot i go złapał. Nietoperz, przeczuwając swój koniec, gorąco prosił, by go pozostawić przy życiu. Kot powiedział, że to niemożliwe, ponieważ z natury znajduje się w ciągłej walce z ptakami. Wtedy nietoperz stwierdził, że nie jest ptakiem, lecz myszą. I tak się uratował. Po jakimś czasie znowu spadł i złapał go inny kot. Błagał nietoperz, żeby i on go nie zjadł. Kot powiedział, że znajduje się w ciągłej walce ze wszystkimi myszami. Nietoperz stwierdził, że nie jest myszą, lecz nietoperzem. I tym razem się uratował. W ten sposób, dwukrotnie zmieniając nazwę, uniknął śmierci. Na wysokiej skale siedział orzeł i wypatrywał zająca. Ktoś strzelił do niego z łuku i strzałą przebił orła. On, mając przed oczami drewnianą część strzały z piórami, powiedział: — Oto nowe nieszczęście, ponieść śmierć od własnych piór. Największy jest ból, gdy rany zadają najbliżsi. 150 bajek Ezopa.
Tak, zawsze warto sięgnąć po bajki Ezopa. Proszę Państwa, a ja teraz sięgam po najnowszą książkę z wydawnictwa Frajda, Władcy podwórka. Ładnie ilustrowana, jak zawsze od tego wydawcy, książeczka dla dzieci w wieku szkolnym. O, ale takim wczesnoszkolnym. Książkę przełożyła Emilia Kieryś i dla niej ta opowieść jest zadziorna, pełna wdzięku. Mówi o rywalizacji, no i też o tym, że nawet w trudnych kwestiach zawsze można dojść do porozumienia. No chyba, że... ale to o tym Państwo mogą sami przeczytać. Dodatkowo w książeczce jeszcze jest o złota piękna korona. I dla chłopca, i dla dziewczynki. Kto ma ochotę z Państwa na Władcę podwórka, to proszę o kontakt 618-654-654. A my teraz Państwu coś zagramy. Władcy podwórka powędrowali do pani Jadwigi z Poznania. Gratuluję. Odkładam książkę na bok. A teraz zapraszamy słuchaczy dobrego tytułu do świata przezabawnych opowiastek znanej autorki Joanny Krzyżanek.
To jest seria o zwierzętach, które zakradają się do szkoły. I to już do pierwszaków, bo tam wpadają pieski i kotki, więc historie są szczekające i miauczące. I to jest dla tych dzieci, które rozpoczynają przygodę z czytaniem. Są bardzo proste teksty do czytania sylabami i też takie teksty, pod którymi są umieszczone pytania, że można potem jeszcze dociekać i prosić dzieci o odpowiedź. I myślę, że są zabawne. Potem dla ciut starszych do szkoły wbiegają byki. Byki są Weroniki, bo pieski były Tereski, kotki były Dorotki, a byki Weroniki trochę bardziej psocą, bo one są bardzo blisko byków ortograficznych, więc uczą nas, jak to zrobić tak, żeby kózka miała to oskrechą, co nie jest czasami takie proste, bo i dorosłym zdarzają się ortograficzne błędy, ale obok tych byków siedzą też świnki. Świnki Sabinki, a Sabinka jest specjalistką, jak ona to mówi, taką matematyczną, ale ma problem z policzeniem swoich świnek, bo świnki można sfotografować wtedy tylko, kiedy śpią, bo wtedy się nie ruszają. Ale też Sabinka uczy, jak zrobić zegar, taki prawdziwy, żeby nie był ten, którym ja pamiętam robiłam, który kręcił się tylko z tektury i był chyba korek tam. To ten można zrobić taki, który może być w domu. A za chwilę, co było dla mnie dość trudne, do szkoły także wbiegną króliki i ich będzie bardzo, bardzo dużo, bo to są króliki Ludwiki i one boksują się z rzeczownikami, czasownikami, przysłówkami. Ale myślę, że i tak sobie z nimi można dać świetnie radę. Mam też wielką prośbę do wszystkich słuchaczek i słuchaczy, bo jak przed chwilą słyszeliście, to są pieski Tereski, kotki Dorotki, byki Weroniki, króliki Ludwiki, świnki Sabinki, same dziewczynki. I szukamy tytułu, w którym pojawiłyby się imiona męskie. Nie jest to takie proste, bowiem znalazłam tylko szczury Bonaventury, lama Adama, kogut też kogoś. Tam jest liczba mnoga zwierzaków, więc będę bardzo wdzięczna, jak się komuś uda znaleźć taki tytuł męski.
A jak się kontaktować z autorką?
Facebook pewnie, ale można też pewnie do mnie napisać szmateczkowo@autograf.pl. Będę bardzo szczęśliwa. W książce się pojawi pomysłodawczyni albo pomysłodawca tytułu książki.
No to proszę Państwa, czas w takim razie wziąć udział w tym bardzo ciekawym, też i dowcipnym konkursie. Pani autorka Joanna Krzyżanek czeka zatem na propozycje imion dla męskich bohaterów swoich opowieści. Lama Adama to już było, więc szukajmy dalej. Joannę Krzyżanek mogą Państwo znaleźć na Facebooku. Proszę się też kontaktować przez drogę mailową. mailową. Za chwileczkę przypomnimy wszystkie informacje na ten temat, a my teraz jeszcze zagramy, a później zaproszę Was już, drodzy słuchacze, na spotkanie z moim kolejnym gościem, z panią Aleksandrą Katarzyną Maludę. Przypominam, z panią Janną Krzyżanek, autorką przezabawnych opowiastek, która szuka teraz męskich imion dla swoich bohaterów, mogą państwo kontaktować się drogą mailową. Adres szmateczkowo@autograf.pl.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Zaprosimy dziś słuchaczy dobrego tytułu na wędrówkę w czasie ze współczesnej Warszawy do zakopanego czasów Tytusa Chałubińskiego, bowiem moim gościem jest pani Aleksandra Katarzyna Maludy, autorka książki Kiecka i Ciurniura z wydawnictwa Szara Godzina. Dzień dobry, witam panią pięknie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Powiem szczerze już tak na wstępie, że bardzo żałuję, że nie mam w domu takiej toaletki, o której pani pisze w książkach, dzięki której mogłabym przenosić się w czasie jak bohaterki pani powieści, ale też ta toaletka opisywana w książce chociażby Kiecka i Ciurniura tak naprawdę istnieje w czasie rzeczywistym.
Ja właśnie kończyłam pisać pierwszą część tej mojej książki pod tytułem Kiecka i Krynolina i tam także występowała właśnie tajemnicza toaletka, za pomocą której można było się przenieść w czasie. I ponieważ moje bohaterki przesiadywały przed tą toaletką dosyć długo, więc ja tę toaletkę miałam bardzo dokładnie wymyśloną. I zdarzyło się tak, że moja córka kupiła sobie dom. To był dom kupowany od starszej pani, już taki z pewną historią. Ta pani przenosiła się do swoich dzieci do mniejszego mieszkania, nie mogła zabrać wszystkich mebli ze sobą i spytała się tej mojej córki, czy któreś z tych mebli nie podoba jej się na tyle, żeby ona zechciała się nim zaopiekować. No i dosłownie szczęka mi opadła, kiedy ja tą toaletkę zobaczyłam na tych zdjęciach. Ona tam stoi. Stoi do tej pory w domu mojej córki, ponieważ dzieli nas duża odległość, to strasznie żałuję, że ona nie ma naprawdę takich magicznych właściwości. Nie można się za jej pomocą przenosić nawet w przestrzeni, nie mówiąc już o czasie, ale coś magicznego jest w tej toaletce i to jest takie niesamowite, kiedy rzecz, którą wymyślisz sobie, nagle pojawia ci się w otoczeniu takim bliskim i rzeczywistym.
Tak.
Śmieszna historia.
Tak, i ta toaletka odgrywa bardzo ważną rolę w powieści, ale nie będziemy zdradzać już tak na wstępie szczegółów. Te podróże w czasie, zarówno w przyszłość, jak i przeszłość, są często takim istotnym wątkiem w literaturze, by wspomnieć no chociażby opowieść wigilijną Dickensa, czy Wehikuł czasu Wellsa, Powrót z gwiazd Lema, czy moją ukochaną Godzinę pąsowej róży Mary Krieger. Tak się zastanawiałam, czytając książkę, który tytuł filmu, czy też książki, był dla pani inspiracją do napisania tej powieści? Czy może największą motywacją była fascynacja historią?
To znaczy, fascynacja historią to jest od zawsze. Natomiast sam pomysł, żeby w powieści opisać właśnie wędrówki w czasie jakiejś osoby, perypetie, które mogłyby ją spotkać, gdyby nagle znalazła się w otoczeniu zupełnie innym, nieznanym w szczegółach i tak dalej, to są oczywiście zainicjowane przez tą książkę, o której pani wspomniała. Dla mnie w mojej młodości też taką jedną z ulubionych lektur była Godzina pąsowej róży, czy Małgosia kontra Małgosia Nowackiej. To są takie lektury, które tam tkwiły we mnie. Na pewno pani zauważyła, że literatura, szczególnie literatura taka rozrywkowa, często powiela różne takie baśniowe schematy.
Tak.
Takim ulubionym schematem jest kopciuszek. A ja sobie pomyślałam, dlaczego nie powielić takiego schematu mojego ulubionego właśnie z Godziny Pąsowej Róży, czy właśnie z Małgosi kontra Małgosi.
A widzi pani siebie w XIX wieku, a jeśli tak, to w jakim konkretnym miejscu i czy to będzie Zakopane? Zakopane bez turystów.
To mi się chciało właśnie tam pochodzić po Zakopanem właśnie pustym, dopiero odkrywanym.
To czarno, czarniej, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? A my wracamy już do rozmowy z panią Aleksandrą Katarzyną Maludę.
Jest taka książka pisarza, chyba trochę już zapomnianego, Jalu Kurka, pod tytułem Księga Tatr.
Tak, ona jest określona przecież epokowym dziełem o Tatrach i o Zakopanem, bo on potrafił pięknie oddać urok tego miejsca. Miejsca, które stawało się dopiero takim fenomenem turystycznym i artystycznym naszego kraju. I on chyba też prawdziwie miłował to miasto.
Książka jest fenomenalna i w zasadzie wydaje mi się, że to taka lektura must have dla każdego, kto kocha Tatry.
Ale pani bardzo barwnie i ciekawie opisała Zakopane z XIX wieku, codzienne życie jego mieszkańców, te domy góralskie, czy plebanie proboszcza Józefa Stolarczyka, tak?
Tak.
Pierwszych
tak.
badaczy Tatr, no a przede wszystkim Tytusa Chałubińskiego, króla Tatr, przyrodnika, lekarza.
To było miejsce magiczne, które ściągnęło do siebie bardzo wielu ludzi z inicjatywą i bardzo wielu ludzi zaangażowanych. To miejsce po prostu czarowało. To miejsce jest magiczne, jest czarodziejskie, dzisiaj tego tak chyba troszeczkę w tym gwarze nie widać. No.
To jeszcze może powiedzmy, kto postawił pierwszy piętrowy dom w Zakopanem i dlaczego na przykład górale przychodzili do kościoła z fajkami?
Józef Stolarczyk, o którym pani już wspomniała, był pierwszym proboszczem Zakopanego, u którego, jak się porządnie człowiek wyspowiadał i naprawdę pokazał pokorę, to można było na przykład zaciągnąć u niego pożyczkę jakąś. Albo jeżeli coś mu się nie podobało, to ksiądz Stolarczyk potrafił też takiego delikwenta wziąć sobie na zakrystię i tam złoić mu pewną część ciała. Co także się w tym społeczeństwie podobało.
Mhm.
A z fajką można było przyjść do kościoła, dlatego że już po mszy można było przyjść i od tego wiecznego, od tej wiecznej lampki tę fajkę sobie zapalić. Tylko możliwość zapalenia fajki po mszy od tej lampki oliwnej wiecznej to było coś, co przyciągało górali do tego kościoła. Ksiądz Józef Stolarczyk na to pozwalał.
A ten pierwszy piętrowy dom w Zakopanem?
Postawił to członek bardzo znanej rodziny zakopiańskiej, Krzeptowskich. No i to było wtedy, kiedy pojawili się turyści. I ten dom, po pierwsze, był domem, w którym znajdowały się pokoje do wynajęcia. Po drugie, na parterze był pierwszy w Zakopanem sklep, w którym można było kupić mydło i powidło. To już był pewien postęp, dlatego że tacy naprawdę najpierwsi turyści do Zakopanego to przyjeżdżali obładowani absolutnie wszystkim, co było potrzebne do życia człowiekowi. No a tutaj można było już kupić w tym sklepie, w piętrowym domu Józefa Krzeptowskiego rzeczy, które były potrzebne do życia.
Pani, fascynacja Zakopanem i Tatrami, ja jestem pewna, że udzieli się naszym czytelnikom, tym bardziej, jeśli cenią oni sobie i też dawne wierzenia i legendy, o których mogą przeczytać w tej książce. Ja teraz skupiłam się jedynie na Zakopanem, ale przecież mamy tutaj też bardzo ciekawy wątek syberyjski, ale do odkrycia tego wątku, jak i pozostałych, a przede wszystkim całej rzeszy pięknych bohaterów, zachęcam Państwa, by sięgnąć po książkę. Po książkę pani Aleksandry Katarzyny Maludy, Kiecka i Ciurniura z wydawnictwa Szara Godzina. Pięknie pani dziękuję za to spotkanie i pozdrawiam serdecznie.
Ja także dziękuję i życzę wszystkim, którzy sięgną po tę książkę, miłej lektury i tego, żeby to nie była tylko i wyłącznie rozrywka, ale żeby zostawiła jeszcze coś tam w ich sercach, umysłach. Taką mam nadzieję cichutką.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
O, tak. Tak, przepędziliśmy wizję wczesnej jesieni. Proszę Państwa, lato jeszcze trwa, na pewno w naszym programie Dobry tytuł, podaj dalej. Trzy tytuły teraz dla Państwa, trzy książki na telefon. Pierwsza pochodzi z fabryki słów. Przetaina Andrzeja Pilipiuka. Wędrujemy, by odnaleźć siebie, żeby po tragicznych chwilach poskładać strzaskaną duszę. Z tej opowieści, jak twierdzą ci, którzy przeczytali już od razu ten tytuł, mówią, że będziemy mogli nauczyć się więcej niż ze szkolnych podręczników. No to ciekawa recenzja i ciekawe zaproszenie do lektury. Druga książka z wydawnictwa Rebis. Kobiety, które starają się za bardzo. Dwie autorki pochyliły się nad tym tematem. Sylwia Sitkowska i Katarzyna Troszczyńska. Jeżeli zadają sobie drogie panie pytania typu skąd poczucie, że muszę wszystko, dlaczego stawiam siebie na drugim miejscu, no i czy muszę właśnie w taki sposób żyć, to zachęcam do lektury. I trzecia propozycja, Anna Karpińska, najnowszy jej tytuł to Jestem twoją córką. Nowość z wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Czekam na telefony, a teraz zapraszam na spotkanie z moim kolejnym gościem.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Dziś w dobrym tytule najnowsza książka pani Olgi Rudnickiej Nieszczęście w szczęściu. Książka z wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Pani Olgo, ma pani swoje takie wypróbowane, dobre rytuały, talizmany przynoszące szczęście?
Mam takie swoje nietypowe rytuały i właściwie mam taki swój ukochany, wspaniały talizman. Nie jest to oczywiście nic przesądnego, to są po prostu żelki, które mnie uszczęśliwiają, które sprawiają, że mam od razu lepszy nastrój. A jeśli chodzi o różnego rodzaju rzeczywiście rytuały, talizmany czy przesądy, moja bohaterka Tekla w to wierzy, natomiast Olga Rudnicka nie.
Ach, to mnie pani zaskoczyła, bo chciałam już zapytać o tę magiczną tarczę z buta, którą należy zawiesić na ścianie.
Rzeczywiście Tekla posiadając taką etykietkę przylepioną przez mieszkańców rodziny najbliższych, którą dopadł pech i która przynosi wszystkim dookoła tego pecha, moja Tekla nie ma wyboru, ona musi ratować się króliczymi łapkami, różnego rodzaju talizmanami, woreczkami z ziołami, kadzidełkami, natomiast mnie na szczęście to osobiście nie dotyka.
Jak czytam pani książkę i teraz rozmawiam, to widzę, że lubi pani obserwować ludzi, a później przedstawiać ich w krzywym zwierciadle.
Bardzo, choć nie ukrywam, że dotychczas nie miałam odwagi, żeby wykorzystać cechy moich znajomych, natomiast rzeczywiście do napisania powieści o Tekli zainspirowała mnie moja ukochana Monia, psia psiuła z Gdańska. Monia też jest taką osobą, która zawsze ma jakiegoś pecha, zawsze jej się coś przytrafi. I to jest właściwie ten jeden, jedyny raz, kiedy rzeczywiście zdarzyło mi się opisać rzeczywistą osobę.
W ten sposób. No to dodajmy jeszcze, że to jest druga część przygód Tekli Nóżki, która, jak już Państwo słyszeli, przyciąga pecha jak magnes. Pierwsza część już dawno trafiła do rąk czytelników, ale możemy uspokoić, jeżeli Państwo dopiero od nieszczęścia w szczęściu rozpoczną przygodę razem z głównymi bohaterami, bohaterkami tej książki, to nie ma tutaj takiej chronologii związanej z pierwszym tomem, prawda?
Zgadza się. Czytelnicy zdecydowanie nic nie stracą. Nie jest to kontynuacja, jest to zupełnie odrębna historia, także mogą Państwo zacząć od nieszczęścia w szczęściu, a jeśli polubią Państwo Teklę, zachęcam do przeczytania Zgin przepadnij.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
No i jeszcze jedna książka w prezencie dla słuchaczy. Nieszczęście w szczęściu Olgi Rudnickiej z wydawnictwa Pruszyński i Spółka czeka. 618654654. A już za momencik spotkanie z Moniką Kłos, autorką książki Konfetti.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Konfetti to pani debiut literacki i to bardzo mocny w przekazie, zwykle odważny, bo dotyka pani i przemocy w rodzinie, i śmiertelnej choroby. I dodam jeszcze, że ta książka, ta powieść oparta jest na pani osobistych przeżyciach. I myślę, że mówi pani tutaj przede wszystkim głosem wielu kobiet, które tkwią w toksycznych relacjach lub samotnie wychowują dzieci, lub walczą z chorobą. Ja tak celowo oddzielam te wszystkie nieszczęścia od siebie, ale właśnie te nieszczęścia wszystkie spadły na panią niemal jednocześnie. Jak znalazła pani w sobie siłę, żeby poradzić sobie z takim życiem i jeszcze napisać książkę?
Muszę powiedzieć, że tak naprawdę książka Konfetti, czyli pierwszy tom cyklu Galaktyka Mony, to jest właśnie szerszy projekt, który tak naprawdę oprócz powieści, cyklu powieści, który celowo został w taką formę ubrany, ma dotrzeć do jak najszerszej grupy czytelników. Wiem, że ludzie w tych czasach są zmęczeni poradnikami, warsztatami. Tak wiele się dzieje teraz na świecie i właśnie ta forma powieści takiej, którą można czytać we własnym tempie, do której można wracać, liczę właśnie na to, że w tej przystępnej formie dotrze do dużej grupy ludzi. I nie ukrywam, że tak naprawdę powstawanie Galaktyki Mony, a szczególnie Konfetti, bo jest to pierwsza część, która wprowadza do świata Mony. Mony, która jest właśnie bardzo doświadczana przez życie. To jest powieść o jej upadkach i wzlotach. I tak jak pani powiedziała, moglibyśmy tutaj po przecinku powymieniać naprawdę wiele trudnych doświadczeń, które ją spotkały. Ale to też jest książka o pięknej miłości, o więzi matki z córką, o walce o siebie, o takiej woli, często aż trudnej do ogarnięcia, woli życia. I pisanie Konfetti to była walka o każde słowo. Tak naprawdę negocjowałam niemal każde zdanie z poprzednią wersją siebie, ze starą wersją siebie, bo ta stara, zastraszona wersja mnie podpowiadała: nie pisz tego, lepiej się cicho, tak jest dobrze. A nowa ja, która już ma możliwość jakby spoglądania na te doświadczenia z perspektywy czasu, brała głęboki oddech, przytulała starą Monę w myślach, w wyobraźni i mówiła: jesteś bezpieczna, wszystko jest dobrze. No i tak tekst płynął i płynął. I z drugiej strony też ja bardzo wierzę w autentyczność, bo myślę, że w tych czasach to jest coś na wagę złota. To jest naprawdę ogromna wartość. I opisanie historii, która naprawdę się zdarzyła i tak naprawdę zdarza się i dzieje się nadal, bo kolejne części są w przygotowaniu, może być właśnie też tą wartością dla kogoś, kto odnajdzie jakieś cząstki siebie.
No, ja jeszcze chcę wrócić na moment do samego tytułu, Konfetti, no bo kojarzy nam się konfetti z zabawą, z czymś bardzo lekkim, a tutaj myślę, że symbolizuje te kawałeczki życia, na które Mona, pani, bała się rozpaść, gdy spadły wszystkie nieszczęścia świata na panią.
Tak, ale na szczęście wygląda to tak, że kiedy konfetti wystrzelone w powietrze wiruje tymi pięknymi barwami i faktycznie wyzwala w nas takie przyjemne emocje, uczucie radości, uśmiechu, to prędzej czy później płatki, nie wszystkie, ale niektóre płatki konfetti trafiają na ziemię, zostają zadeptane, blekną, tracą swój kolor, albo gdzieś znikają i się gubią. I ten tytuł tak naprawdę nawiązuje też do tego, co zawsze towarzyszyło mi w dzieciństwie przy okazji takich uroczystości. Próbowałam jako dziecko pozbierać te wszystkie kawałeczki, płatki, konfetti do pudełka, żeby kiedy już skończy się impreza, uroczystość, móc jeszcze raz je wystrzelić i poczuć tą radość. No i od razu, szybko odkryłam, że to jest niemożliwe, żeby pozbierać je wszystkie, bo część znikała z gośćmi, część właśnie traciła swój kolor. I to jest dokładnie tak jak z naszym życiem, tak jak pani wspomniała, że nasze życie, nasza osobowość składa się z wielu cząstek, które właśnie gdzieś tracimy po drodze. Czasami ktoś nas po prostu pozbawia tych cząstek, ale znajdujemy nowe. I nawet jeżeli życie już zupełnie nam się w jakiś sposób rozbije na tysiące kawałków i nawet uda nam się je poskładać na nowo, to nigdy już nie będzie takie samo, tak jak właśnie z płatkami konfetti.
Swoją córkę i powiedziała, że to ona dała pani najwięcej siły, no bo to rzeczywiście, bo zawsze ratuje nas miłość, a tutaj miłość do córki dała ogromną motywację do walki.
Myślę, że tak naprawdę największą, dlatego, że tak jak wspomniałam, książka konfetti na pozór biegnąca przez losy głównej bohaterki i śmieszne, i smutne, i tragiczne, i bardzo takie poruszające, kryje w sobie bardzo wiele takich poważnych tematów, zagadnień, które chciałabym, żeby spotykały się z coraz większą świadomością w społeczeństwie, bo zaraz wrócę do tego, jak bardzo ta miłość do mojej córki mnie motywowała i właściwie to ona była głównym takim motorem do działania, kiedy już naprawdę nie miałam siły i odechciewało mi się stawiać kolejny krok. Ale wcześniej zadziało się w życiu bohaterki wiele innych traumatycznych zdarzeń, historii. Między innymi fakt borykania się z odtrąceniem przez mamę, z tą taką trudną miłością rodzicielską. Traumatyczne małżeństwo z wcześniej ukochanym mężczyzną, którego spotkała na swojej drodze. I tak ta chęć bycia kochanym i obdarowywania miłością musiała znaleźć gdzieś ujście i właśnie ta relacja z córką jest tak niesamowita i Mona, bohaterka i ja mamy taki cel, żeby moja córka czuła się zawsze kochana, zawsze wartościowa i doceniana. I stąd też na początku, w pierwszych słowach, jako dedykację, taką może nie wprost, właśnie możemy przeczytać słowa do mojej córki, które brzmią: córko, to jaka jesteś jest wystarczające.
Wzruszyła się pani troszeczkę?
Trochę tak. Mhm. Bo chciałabym, żeby ktoś kiedyś do mnie tak powiedział. I myślę, że jest wiele osób, nie tylko kobiet, które czekają na takie słowa całe życie. Czy to od rodziców, czy od partnerów, czy od innych bliskich osób. Nie mogą się tego doczekać, bo żyjemy w czasach, kiedy ludzie osądzają innych ludzi. Kiedy ludzie się porównują, są porównywani do Bóg wie kogo. Tak naprawdę każdy z nas jest wyjątkowy i ma coś do zaoferowania.
Dobry tytuł. Podaj dalej.